W imieniu Fundacji Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, witam serdecznie z Lublina wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym. Spotkamy się w niej z siostrą Teresą Pachnik, autorką książki Co dziś na obiad. Dziś także wielkie święto, Dzień Babci. W pierwszej części audycji chcielibyśmy więc zaprosić Państwa do wysłuchania rozmowy poświęconej pewnej babci bardzo niezwykłej. Babcią tą jest znakomita pisarka Zofia Kossak, a opowiadać o niej będzie wnuczka, pani Anna Feinby Taylor. Z jej wzruszających wspomnień dowiemy się, jaka była dla swych wnucząt wielka pisarka, którą 11 listopada prezydent Andrzej Duda uhonorował orderem Orła Białego za zasługi dla polskiej niepodległości. Jeśli zainteresuje Państwa twórczość Zofii Kossak, to pełną prezentację jej literackiego dorobku oraz szczegóły dotyczące omawianych książek znajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Szanowna Pani Anno, arcybiskup Henryk Hozer powiedział o Zofii Kossak, że była wychowawczynią narodu. To zaszczytne miano przypada wielkiej postaci polskiej literatury, ale prywatnie czułej żonie, matce i babci. Jak wspomina Pani dzieciństwo u boku tak wybitnej osoby?
Dzień dobry Państwu. Więc może zacznę od tego, że my co roku, tak długo jak dziadkowie żyli, przyjeżdżaliśmy do Polski, czworo wnuków z Anglii, tam właśnie syn Zofii Kossak, Witold, zamieszkał po wojnie, a córka Zofii Kossak, Anna, zamieszkała w Szwajcarii i tam też czworo wnuków się urodziło i myśmy wszyscy właśnie zjeżdżali do Górek na letni okres i to co, może jeszcze szybko powiem, że ja jestem najstarsza z tej ósemki, a najmłodszy to mój brat, Marek, i on prawie 12 lat młodszy ode mnie. Więc trzeba sobie wyobrazić, nie tylko, że dorośli, ale 12 dzieci zjeżdża się do starszych ludzi, a jak wiemy, wszystkie dzieci ciągle coś chcą, albo są głodne, albo chcą pić, albo się nudzą. Ale babcia właśnie, jak ja myślę o tym, jakoś niesłychanie się nami cieszyła i nigdy jakby człowiek nie czuł jakieś zmęczenie nami, czy w ogóle jakąś irytację. I to, co ja też bardzo pamiętam z tamtych czasów, że nas nie traktowano przez babcię jako gromadę wnuków. Wszyscy inni dorośli, raczej były identyczne reguły dla nas wszystkich i nie pamiętam, żeby jakby było to, że takie odczucie, co myśmy mieli przy babci, że każdy z nas jest kimś innym i to jest dobrze, można być zupełnie innym, odbierającym daną sytuację zupełnie inaczej. I pamiętam, że babcia zawsze próbowała znaleźć trochę czasu dla nas od osobna, indywidualnie i nas, że bardzo się ciekawiła tym, co my myślimy, co my czujemy. I być może, że myślała, ej, dziecko dojrzeje, żeby myśleć zupełnie inaczej, ale z babcią się rozmawiała jak z najlepszym przyjacielem. I pamiętam, że z powodu, że jakby nigdy nie było, człowiek nigdy nie czuł, że babcia nas osądzała i wobec tego jakby nie było żadnego buntu z naszej strony. To było bardzo ciekawe. Jako człowiek naturalnie po prostu był sobą i jakby tą najlepszą stronę babcia tym sposobem promowała jakby. Co było ciekawe, a myśmy byli bardzo różni, jakoż babcia nam dała zrozumieć, że każdy ma prawo być inny i ma inny talent, trzeba ten talent po prostu znaleźć, rozwinąć i myśmy przez to właśnie babcię bardzo lubili. No i oczywiście byliśmy bardzo świadomi, że babcia musi być kimś wyjątkowym. Myśmy się wychowali w normalnym domu, byliśmy świadomi, że babcia pisała gdzieś tam, że tak, gdzieś są malarze, ale poza tym właściwie to był normalny dom. I jedyna rzecz, która nas tak trochę wzruszała i dała coś do myślenia, na przykład jak biskup Bednosz zajeżdżał do Górek, biskup w domu, w ogóle, ja pamiętam pierwszy raz my wnuki nie wiedzieliśmy w ogóle jak się zachowywać, czy się całuje pierścień, w ogóle co się robi, ale pamiętam, że następnym razem, drugim razem, biskup znowu do babci i dalej szaleliśmy w tym małym domku. Więc ci z Państwa, co byli w muzeum, bo tak to jest obecnie w domku babci, muzeum, które oddaje rzeczywiście nastrój, klimat, tak jakby babcia i dziadzio wyszli wczoraj. Jeśli ktoś tam był, to Wiesz, to są jakby dwa domki połączone razem, więc są drzwi jakby w tych ścianach wykute, łącząc te dwa domki, więc można iść dookoła. I nasza ulubiona gra jako dzieci to było właśnie biegacz dookoła. Oczywiście każdy miał inne tempo. No i jeszcze dwa jamniki, Miki i Zoro, które z nami biegały dookoła. I jakby babci to nie robiło żadnej różnicy. No i potem jak babcia miała właśnie różnych ważnych gości, to myśmy dalej, tak mówiąc, szaleli. I pamiętam, że to było bardzo, bardzo wesołe, te nasze wakacje w Górkach. Bo coś... Ja myślę, co pozwoliło nam zakorzenić właśnie w Polsce, pozwoliło nam się czuć Polakami, no i dlatego może wracamy do Polski, do Górek.
Pani Zofia miała w sobie bardzo wiele pogody, ale miała też bardzo trudne życie. Śledząc jej losy, możemy się aż zastanowić, jak to możliwe, żeby jedna osoba tyle zniosła i ten czas rzezi na Wołyniu, później wojna, strata dzieci, po wojnie emigracja. Właśnie może powiedzmy trochę o tych takich książkach, które przybliżają nam życie pani Zofii. To jest Pożoga, dziedzictwo, które mówi w ogóle o rodzinie.
Tak, więc właściwie babcia Zofia Kosak przeżyła historię XX wieku i Pożoga, która opisuje właśnie przeżycia podczas rewolucji bolszewickiej, to są takie prawdziwe wspomnienia z tego okresu i to był babci debiut literacki. Babcia w ogóle planowała być malarką, studiowała rysunek w Genewie. Ale sukces Pożogi jakby postawił babcię na drogę właśnie pisania, a babcia na pewno uważała, że życie jest służbą. To wychodzi z babci twórczości dość, jest to ewidentne, że życie dla babci było służbą Bogu i społeczeństwu. Babcia właśnie miała tą niesłychaną, można powiedzieć, tą działalność, kartę wojenną, działając w podziemiu, pisząc do prasy podziemnej, była inicjatorką z Wandą Krahelską Filipowicz powstania Żegoty. No i babcia też oczywiście inspirowała młodych w konspiracji, na przykład Władysław Bartoszewski, Irena Sendlerowa, Jan Karski, to właściwie jej wychowankowie, można tak powiedzieć. W tym 1966 roku oczywiście babcia odmówiła państwową nagrodę pierwszego stopnia w dziedzinie literatury. I ja to bardzo dobrze pamiętam. Myśmy byli w Górkach i w ogóle była obawa, że babcię zaresztują. Babcia się miała stawić 22 lipca, żeby odebrać w Warszawie nagrodę. I babcia odpisała list odmowny do władz, że niestety nie może przyjąć nagrodę. Oczywiście to jest wielki zaszczyt, ale ona nie może przyjąć nagrodę od władz, które nie dają religijnej wolności swoim obywatelom. I właśnie ta nagroda została babci przekazana w tym samym czasie, co Polska obchodziła milenium chrześcijaństwa i kopia Matki Boskiej Częstochowskiej peregrynowała po Polsce z parafii do parafii. I coraz większe tłumy bardzo spokojnie szły za obrazem i z jakiegoś powodu państwo się przestraszyło tego i aresztowało obraz. I potem po prostu pusta rama pregnowała po Polsce. Ale to było dostateczne, żeby babcię zruszyć, żeby odmówić nagrodę. Nikt by się o tym nie dowiedział, tylko że biskup Bednosz przeczytał kopię tego listu z odmowy na spotkaniu episkopatu. I episkopat był tak wzruszony, że kopia, odpis tego potem był czytany z ambon kościołów. Więc bardzo dużo ludzi o tym się dowiedziało. No i od tego momentu babcia właściwie już była skreślona jako osoba dla państwa. I znowu coraz trudniej było wydawać, coraz mniej była wydawana, czytana. I można powiedzieć, że wszystko zrobiono, żeby jakby zatrzeć prawie, że ślady po Zofii Kosak.
Bardzo dziękujemy pani Annie Feinby-Taylor za podzielenie się z nami wspomnieniami. Żegnając naszego dzisiejszego gościa, przypominam, że pełen wykaz książek Zofii Kosak wraz z omówieniami odnajdą państwo na stronie Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Bardzo staramy się, by przywrócić społecznej pamięci twórczość tej niezwykłej pisarki, zwłaszcza dla młodych czytelników. Szczególną zasługę ma tu wydawnictwo Instytutu Edukacji Narodowej, które ostatnio wznowiło kilka wspaniałych pozycji historycznych Zofii Kossak. Między innymi Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce, Puszkasz Orbano, Gród nad jeziorem oraz Troja północy. Zapytajmy o te książki panią Anetę Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej.
Witam państwa. Pierwsza pozycja pod tytułem Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce, to fabularyzowana opowieść ukazująca niezwykłe życie patrona polskiej młodzieży. Pisarka realistycznie przedstawiła postać świętego, który choć pochodził z bardzo bogatej i wpływowej rodziny, wybrał ubogą sutannę i zakonne posłuszeństwo. Staś Kostka, bohater z miłości, stopniowo odkrywa drogę do pokonywania swoich słabości. Jest cierpliwy i wytrwały. Akceptuje po kolei to, co się w jego życiu dzieje, trudną relację z bratem Pawłem, powołanie, które wymaga poświęcenia i chorobę. Nie traci przy tym entuzjazmu, ale idzie w nieznane z odwagą i nadzieją. Idzie, nie wiedząc, co na niego czeka, oprócz wielkiej przygody, która nie zakończyła się w chwili śmierci, o czym tak pisze autorka. Skąd się zszedł cały ten plebs? Spytał kardynał niecierpliwie. Chyba go umyślnie wzywano. Przeciwnie, wasza eminencjo, nie rozgłaszali nikomu. Nowicjuszem wszakże był, skądże go na mieście znali? Skąd go znali? Nie wiemy, wyznał ojciec Defre. Dobry był chłopczyna, pobożny, wszelako nic nadzwyczajnego, a oto takie poruszenie tłumu. Umarło polskie dziecko i cały Rzym ciśnie się, aby mu cześć oddać. Radbym wiedzieć, co uczynił tyle honorowany nowicjusz. Święty był, odparł z prostotą generał. Książka Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce, ukazuje te piękne, choć trudne losy najmłodszego polskiego świętego. Z kolei powieść Puszkasz Orbano zabiera czytelnika do roku 1453, do obleganego przez Turków Konstantynopola, gdzie śledzimy losy małego chłopca Maria. Jak wszystkie książki Zofii Kossak, tak i Puszkasz Orbano zawiera ponadczasowe prawdy o człowieku, o jego dobroci, odwadze i szlachetności, ale także o tchórzostwie, nikczemności i zdradzie. Młody człowiek, sięgając po tę lekturę, nie tylko podąży barwnymi ścieżkami przygody, lecz zobaczy, jak można pracować nad swym charakterem w najcięższych nawet warunkach. Do drukowanej wersji powieści Puszkasz Orbano dołączona jest też wersja dźwiękowa w formie audiobooka.
A ostatnia nowość?
Jest to książka Gród nad jeziorem, przenosząca nas do czasów, gdy baśnie przetykają się z historią. Akcja powieści toczy się bowiem jeszcze przed narodzeniem Chrystusa. Są to czasy niemal zupełnie nieznane, które spowija mgła tajemnicy. Dlatego w podziw prawie jak autorce udało się odtworzyć codzienne życie dawnych plemion z ich obyczajami i wierzeniami, pracą i zabawą. Zofia Kossak wplata w swą opowieść stare słowiańskie słownictwo i urozmaica barwnymi opisami nietkniętej jeszcze ludzką cywilizacją przyrody. Ponieważ Gród nad jeziorem to książka dla młodzieży, nie zabrakło również pięknego wątku miłości dwojga młodych ludzi. Również do tej powieści dołączona jest wersja dźwiękowa. Wysłuchajmy jej fragmentu.
Żyło więc owo spokojne, lniano-włose plemię, rozszerzając połacie uprawnej ziemi w miarę, jak ludzi przybywało. Weszło w zwyczaj, że skoro w chacie narodził się syn, gospodarz obcinał korę na drzewach rosnących na granicy jego pola. Obdzierał ją do kolusieńka, na znacznej przestrzeni. Ogołocone z kory dęby, buki i chojary usychały w ciągu roku, a wtedy je podpalano. Wypalony las zwał się łazem. Popiół użyźniał ziemię, a zwęglone pnie poczynano karczować. Ciężki to był trud. Motyką z rogu, kilofem o ostrzach skrzemienia, niełacno wypruwać z ziemi splątane korzenie, wysadzać bujne wykroty. Nieraz chłopiec wyrostek pomagał ojcu wydobywać reszty pni na łazisku założonym w chwili jego urodzin. Po wydarciu ostatnich pniaków i korzeni palono jeszcze raz te szczątki i to się zwało ugorem, że już ugorzało. Na koniec gospodarz sprawiał dla sąsiadów i krewnych swaczynę, ucztę na cześć nowiny, świeżej niwy, dobrej roli, która rodzić będzie chleb, a po uczcie przepasany płachtą szedł zasiewać ją po raz pierwszy. Społeczność wzbogaciła się o skrawek ziemi. Nie wystarczało jednak zdobyć owo pole. Niemałego trudu wymagało utrzymanie go. Bór, wyparty, nawracał znowu. Dość było na krótki czas zaniedbać rolę, przeznaczyć ją na pastwisko, by zarosła lasem znowu. Bujne pędy drzewek wyrastały zewsząd, jak gdyby szydząc z usiłowań człowieka. Las zagarniał wszystko i walczący nieustannie z lasem ludzie nienawidzili go jako potęgi groźnej i niszczącej. Kochali ziemię, szumiącą pszenicą, kochali ziemię, którą można było sochą orać, zeschłym wierzchem świerka bronować, ziarnem obsiewać. Trud włożony w ziemię wiązał z nią silniej niż sznur konopny, niż łańcuch brązowy. Tyle się namęczywszy, jakżeby stąd odchodzić mogli? Nie chcieli innego życia. Latem pracować na roli, zimą, kiedy pora zła, siedzieć w zacisznej izbie przy trzaskającym wesoło ogniu z farożycu, przy drzwiach z kurami szczelnie utkanych, tego pragnęli. Byli rolnikami, hodowcami i niczym więcej.
Do dziejów pierwszych Słowian autorka powróciła w książce Troja Północy. Opowiada ona o czasach, w których granice dopiero się tworzyły i gdyby historia potoczyła się inaczej, Hamburg i Berlin pozostałyby miastami słowiańskimi. Jeszcze po II wojnie światowej Słowianie połabscy zgłaszali chęć przyłączenia tych ziem do Polski. Dlaczego tak się nie stało? Dlaczego plemiona Słowian zachodnich, opierające się przez kilka stuleci brutalnej germańskiej ekspansji, zostały pokonane? Bohaterom Troi Północy nie udało się to, co z wielką polityczną mądrością uczynił Mieszko I. Przyjął wiarę katolicką i ocalił swój lud.
Zofia Kossak, autorka Troi Północy, była nie tylko genialną pisarką, ale przede wszystkim osobą, która całym swym życiem świadczyła o Chrystusie i służyła bliźnim. Jaka książka mogłaby przybliżyć czytelnikom jej postać?
Każdego, kto chciałby poznać Zofię Kossak od strony prywatnej, zachęcamy do sięgnięcia po jej listy. Dzięki nim odkrywamy życie osobiste i rodzinne pisarki, jej troskę o bliskich, radość z przyjazdu wnuków na wakacje czy pielęgnacji ogródka i dokarmiania zimą okolicznych ptaków. Ponadto listy są ważnym świadectwem swoich czasów. Między innymi znajduje się tu słynna korespondencja, w której Zofia Kossak odmawia przyjęcia nagrody państwowej od władz komunistycznych.
Zachęcamy Państwa do sięgnięcia po te wspaniałe, mądre i przepojone wiarą książki, których pełen wykaz można znaleźć na stronie Instytutu Edukacji Narodowej www.prawekxiążki.pl. Powtarzam, www.prawekxiążki.pl. Drodzy słuchacze, a teraz, zgodnie z zapowiedzią, wysłuchajmy rozmowy z siostrą Teresą Pachnik, autorką książki Co dziś na obiad. Siostra Teresa ze Zgromadzenia Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, prowadzącego nieopodal naszej księgarni przy ulicy 3 Maja wspaniałe katolickie przedszkole, opowie nam dziś o tym, skąd się wzięła jej pasja gotowania. Dlaczego nie należy gotować ryżu w woreczku, a także jakie śniadania są najlepsze dla studentów w trakcie sesji egzaminacyjnej. Szczęść Boże, spotykam się dzisiaj z siostrą Teresą Pachnik, naszą sąsiadką tutaj w Lublinie. Chcemy porozmawiać o tym, co każda kobieta powinna wiedzieć, czyli jak gotować smacznie, ale przy tym mądrze, zdrowo, żeby właśnie to zdrowie swojej rodziny jak najlepiej dbać. Może zaczniemy od pytania, skąd pasja gotowania? Jak to się stało, że siostra zaczęła tak wspaniale gotować?
Będąc w Afryce, niedługo, bo 12 lat. Tam właśnie ta pasja powstała, bo nie ma takich produktów jak w Polsce, ale myśmy próbowały zaszczepić i sadzić też tam różne rzeczy. I dlatego bezpośrednio z ogrodu się brało czy marchewkę, pietruszkę, bakłażan, czy kapustę, no cytryny, pomarańcze, to wszystko to jest. No oczywiście podstawa tam największa to jest fasola i biżumba, czyli te słodkie pataty, słodkie ziemniaki. Są też banany niamuniu na specjalne do gotowania i do jedzenia, a jeszcze inne nawet do piwa robienia też. To są różne takie rodzaje tych bananów. I te do gotowania gotowało się i powstawał bardzo dobry, w połączeniu z innymi produktami, powstawała właśnie bardzo ładna potrawa. Także to się zaczęło, ale przede wszystkim spotkanie z misjonarzami, którzy z różnych stron świata byli i też oni chcieli się na przykład podzielić, to i dzielili się z różnymi swoimi posiłkami, jak się to robi. I to skorzystało się bardzo dużo. Dlatego to mnie bardzo tak zainspirowało do gotowania. A teraz właśnie tu w związku z mówieniem w Radiu Maryja, to już chyba od kilkunastu lat, bo ojciec dyrektor poprosił, tym bardziej się teraz rozwinęła ta pasja, chęć do właśnie do dzielenia się. No i widząc też, że są problemy. Ja sama też mam na przykład problem, bo ja codziennie jak się gotuję, to w końcu tak, żeby się nie powtarzać, to co dzisiaj? To co dzisiaj? No i taka właśnie książka też pod tym tytułem Co dziś na obiad? A teraz właśnie radiosłuchacze, czytelnicy naszego dziennika już właśnie też w rozmowach to siostra poda nam następną książkę Co dziś na śniadanie? I tak właśnie to powstaje. Te następne czy książki, czy dania. Jest dużo, dużo produktów i dużo gotowych. I dlatego radziłabym, żeby te produkty gotowe, przetworzone, żeby nie jeść, nie kupować, ale starać się samemu zrobić. I tak jak już nieraz na antenie Radia Maryja mówiłam, że można, jeśli mamy chwilę czasu, to kupić mięso i gotować, ale rosół, żeby był dobry, to trzeba dłużej gotować, co najmniej 4 godziny. Po 2 godzinach wtedy dodać dopiero warzywa i gotować dalej. Później na końcu wyjąć warzywa i warzywko może być oczywiście później na sałatkę wykorzystane, a rosół przecedzić i wlać do słoików, zakręcić taki gorący i to się bardzo ładnie zawykuje i mamy na cały tydzień podstawę do zup, że kiedy z pracy przychodzimy, odkręcamy jeden słoik na przykład rosołu, do tego dodajemy kaszę jaglaną, czy ryż, czy nawet kluski i wtedy coś jeszcze tam, warzywko, ja jeszcze mówiłam, warzywka takie jak nasze polskie, wcześniej sobie też można surowe zetrzeć na tarce, pomieszać, tak jak też podawałam w Radiu Maryja, że marchewkę, później pietruszkę, seler, por pokroić, a inne na tarce zetrzeć jarzynowej i wymieszać i powkładać sobie do torebek i do zamrażarki. I wtedy właśnie wracam do tej zupy, można wrzucić jeszcze raz tak na bieżąco, ale teraz, kiedy wrzucimy sam ryż, no to będzie taka smutna zupa, a jak dodamy warzywka, te tarte, one nam się szybko gotują i razem z ryżem i my się rozbieramy, a zupa się gotuje i wtedy no mniej nerwów, a więcej czasu mamy.
Świetnie, a proszę powiedzieć teraz, tutaj w Lublinie jesteśmy, miasto uniwersyteckie, rozpoczyna się sesja, egzaminy. Czy mogłaby siostra poradzić, jak studenci, czy w ogóle młodzi ludzie powinni jeść, żeby to jedzenie można przygotować szybko, ale przy tym, żeby było wartościowe i tak sprzyjało pracy?
No podstawa dla studenta to jest śniadanie i to powinno być gotowane. Albo takie szybkie jak śniadanie, omlet. Z dwóch jajek ubić pianę, potem dodać żółtko i dodać na przykład też warzywa czy owoce. I wtedy to ubite piana i z żółtkiem i można dodać łyżkę mąki, ale nawet mąki z kaszy jaglanej czy z kaszy gryczanej. Ale można również dla studentów naszykować taki w sobotę też, kupić sobie płatki owsiane, czy górskie, czy normalne, dodać do tego rodzynki, migdały, co tam jeszcze, no śliwkę, ziarna dyni czy słonecznika, siemię lniane, to też wszystko jest bardzo zdrowe. No to przechowuje się bardzo dobrze i wtedy na mleku albo na wodzie krótko gotować, bo żeby jak woda się gotuje, wrzucić te 4-5 łyżek i można dodać też krojone jabłko, takie żeby było właśnie kwaśniejsze. No i to jest takie pożywne śniadanko i wtedy codziennie można tak raz z warzywami, raz z owocami suszonymi i to trzyma całe do południa, a później no to wiadomo, że ziemniak starty, dodać boczek krojony, to przy jak wróci do domu, żeby takie sobie zrobić, lub kaszę. Kaszę jak najbardziej, żeby studenci jedli, bo to jest bardzo zdrowe. I to się szybko gotuje, ale nie gotować w foliowych torebkach, bo to jest trucizna. I to jest jeszcze dodatkowo, my sobie dokładamy różne te choroby, składniki. Też nie robić, nie zapiekać w tych folii aluminiowej. To tak można sobie wypróbować, na przykład na kaszę gryczaną, nie paloną, to 2 szklanki wody na 1 szklankę kaszy. Kasza jaglana podobnie, ryż no to 2,5 szklanki, dodaje się wtedy trochę masła, nie dodawać margaryny, mimo że to jest może tańsze, ale to nie jest zdrowe. To jest, sobie proszę wyobrazić, żeby taki olej, który mamy słonecznikowy, to został utwardzony, to ile on musi chodzić w tych maszynach, też właśnie tych metalowych, a później się dodaje różne chemicznych rzeczy, żeby to miał jakiś kolor i wygląd, no i utwardzenie. To jest właśnie to bardzo szkodliwe. Myślę, że no, dużo sposobów jest na to, żeby właśnie szybko, nawet jajecznicę, to już jest bardzo dobre. No ziemniaka na różne sposoby też, na przykład jak ma się taką małą jakiś piecyk, to ziemniak umyć dobrze, przekroić i włożyć tam plasterki sera i plasterki na przykład wędliny jakieś czy szynki. Te 3-4 kartofle i to mamy. Później sokiem jakimś popić. No nawet herbatką jakąś ziołową to jest jeszcze lepsze. Ale soki takie słodzone jak albo Coca-Colą to nie radzę. Studentom nie radzę, bo to jest właśnie załamanie takie zdrowotne. My tego nie odczuwamy i nie widzimy. A później właśnie boli serce, boli, no mózg nie boli, ale później to możemy robić różne głupoty z tego.
Dziękujemy siostrze Teresie Pachnik za rozmowę i zapraszamy za miesiąc do wysłuchania jej drugiej części. Drodzy słuchacze, zanim się pożegnamy, przypomnijmy jeszcze raz tytuły omawianych dziś książek. Z miłości opowieść o świętym Stanisławie Kostce, Gród nad jeziorem, Puszkarz Orbano, Troja północy, Topsy i Lupus oraz Listy Zofii Kossak, a także Co dziś na obiad siostry Teresy Pachnik. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, www.praweksiążki.pl oraz telefony 81 534 99 66 i 81 743 75 15. Ponieważ jest to pierwsza audycja w nowym roku, pragniemy złożyć wszystkim ojcom, siostrom i pracownikom świeckim Radia Maryja a także Wam, drodzy słuchacze, życzenia Bożego błogosławieństwa i darów Ducha Świętego na nadchodzące dni 2019 roku. Także wszystkim słuchającym nas babciom i dziadkom składamy serdeczne wyrazy wdzięczności. Pamiętajcie, jak ważni jesteście dla swoich wnuków i dzieci, którym służycie radą, pomocą, modlitwą i przykładem. Dziękujemy za Waszą dobroć. Z Panem Bogiem.